Mówi Paryż, Radio France International. Jest wtorek, 15 lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Australii rozpoczęły się 23 Światowe Dni Młodzieży. Papież Benedykt XVI od niedzieli jest w Sydney. Na uroczystościach pojawi się jednak dopiero w czwartek. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego przedstawił wniosek o postawienie prezydenta Sudanu w stan oskarżenia pod zarzutem ludobójstwa w Darfurze. ONZ rozpoczął wycofywanie swojego personelu z Darfuru. Prezydent Bush mimo wszelkich oznak wierzy, że gospodarka amerykańska ma się dobrze. Paryż obchodzi pierwsze urodziny Welibów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Fabien. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, drugą część dziejów Teatru Francuskiego w opracowaniu Agnieszki Kumor, powtórkę magazynu turystycznego Sylwii Gibbs, dziś o Strasburgu, oraz powtórkę kwadransa jazzowego, dziś o Fredzie Palemie. A oto wiadomości. W Australii rozpoczęły się 23 Światowe Dni Młodzieży. Papież Benedykt XVI przyleciał do Australii już w niedzielę, ale pojawi się publicznie w Sydney dopiero w czwartek, po kilkudniowej aklimatyzacji w katolickim ośrodku Opus Dei. Punktem kulminacyjnym będzie msza odprawiona przez Ojca Świętego w niedzielę. Ma w niej wziąć udział 500 000 wiernych. Do tego czasu 125 tysięcy młodych pielgrzymów, jak się ocenia, przybyłych do Australii z całego świata, będzie się modlić, dyskutować, ale też bawić i śpiewać wspólnie. Tematem przewodnim obecnych uroczystości są słowa Chrystusa zaczerpnięte z dziejów apostolskich. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Stowarzyszenie grupujące ofiary i rodziny ofiar australijskich księży zapowiedziały wiele protestów i manifestacji podczas Światowych Dni Młodzieży. Dla papieża to trudna pielgrzymka. W czasie Światowych Dni Młodzieży w Sydney Ojciec Święty przeprosi ofiary seksualnego molestowania ze strony australijskich księży. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na pokładzie samolotu wiozącego go do Australii Benedykt XVI obiecał, że zostanie zrobione wszystko, by zapobiec nowym skandalom w łonie Kościoła katolickiego i by pomóc ofiarom. Równolegle ze świętem w Sydney odbywają się uroczystości w Lourdes. Weźmie w nich udział ponad 2,5 tysiąca młodych ludzi. Data uroczystości zbiega się ze 150. rocznicą 18. i ostatniego ukazania się Matki Boskiej Bernadette Soubirous. Podobnie jak w Sydney, w Lourdes poza nabożeństwami odbywać się będą liczne koncerty, a także transmisje najważniejszych wydarzeń z Sydney. Tu Paryż, Radio France International. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego przedstawił wniosek o postawienie prezydenta Sudanu w stan oskarżenia pod zarzutem ludobójstwa w Darfurze. Sędziowie MTK mają podjąć decyzję w najbliższych miesiącach. Partia prezydenta Bashira, Kongres Narodowy, ostrzegała, że dojdzie do dalszych aktów przemocy i rozlewu krwi, jeśli MTK wyda nakaz aresztowania prezydenta. Niektórzy analitycy obawiają się, że nakaz aresztowania Omara el-Bashira doprowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji uchodźców w Darfurze, zdanych na żywnościową pomoc humanitarną. Tak ocenia sytuację sporo państw afrykańskich, którym inicjatywa prokuratora Moreno Ocampo wcale nie przypadła do gustu. ONZ od dzisiaj ewakuuje swój personel z Sudanu, pozostawiając tylko żołnierzy, którzy wspólnie z oddziałami z Unii Afrykańskiej pełnią misję pokojową na miejscu. Waszyngton, zaniepokojony perspektywą pogarszania się sytuacji w Darfurze, apeluje o zachowanie spokoju. Chiny, oskarżane przez media światowe o wspieranie polityczne i sprzedaż broni do Sudanu, odpierają te ataki, ale kolejna afera na kilka tygodni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich jest bardzo nie na rękę Pekinowi. Liga Arabska zbierze się na nadzwyczajnym spotkaniu w sobotę, by zająć stanowisko. Międzynarodowy Trybunał Karny zarzuca Omarowi el-Bashirowi, że podlegający mu ludzie zabili co najmniej 35 tysięcy cywilów i spowodowali powolną śmierć od 80 do 265 tysięcy ludzi wygnanych ze swych siedzib w rezultacie walk. Oskarża się go o ludobójstwo na grupach etnicznych w Darfurze, o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, w tym zabójstwa, eksterminację, wysiedlenie 2 900 000 cywilów i gwałty. Prokuratura MTK domaga się poza aresztowaniem prezydenta Sudanu również konfiskaty jego majątku i zamrożenia kont bankowych. Rosja zaapelowała do obu stron Sudanu, ale i ONZ o zachowanie spokoju. Paryż natomiast zaapelował do Chartumu o wykonanie gestu w stronę Trybunału Karnego i wydanie dwóch osobników odpowiedzialnych za ludobójstwo, wobec których wydany nakaz aresztowania, wobec których został wydany nakaz na aresztowania już w maju 2007 roku. Chodzi o ministra do spraw humanitarnych Ahmeda Haruna i szefa prorządowej milicji Jana Javid Alego Koszejba. Rząd Sudanu nie uznaje Międzynarodowego Trybunału Karnego. Układu w sprawie utworzenia MTK nieratyfikowały również m.in. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Indie. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Bush w czasie konferencji prasowej w Białym Domu wyraził ufność, że gospodarka amerykańska przechodzi tylko chwilowy, ciężki okres. Odrzucił projekt naruszenia strategicznych rezerw ropy naftowej, aby ulżyć Amerykanom dotkniętym podwyżkami jej cen. Odrzucił także sztuczne terminy wycofywania oddziałów amerykańskich z Iraku. Stwierdził, że sukces wojskowy w Afganistanie jest równie ważny jak w Iraku. Chodzi o dwa fronty wojny z terroryzmem. Wyraził niezadowolenie, że ONZ nie nałożył sankcji na Zimbabwe wobec sprzeciwu Chin i Rosji. Stwierdził, że zastanawia się nad nałożeniem sankcji dwustronnych. Zapowiedział, że chwilowo wstrzymuje się z zajęciem stanowiska w sprawie sudańskiego prezydenta Omara el-Bashira, którego prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oskarżyła o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Rząd Izraela wyraził zgodę na wymianę więźniów z szyickim libańskim ruchem Hezbollah. Porozumienie zawarte zostało za pośrednictwem niemieckiego mediatora Gerharda Konrada, wyznaczonego przez ONZ. Przewiduje ono, że Izrael zwróci Hezbollahowi 5 libańskich więźniów w zamian za uwolnienie 2 żołnierzy izraelskich pojmanych przez Hezbollah w lipcu 2006 roku i uznanych za zabitych. Izrael ma również wydać ciała 200 bojowników Hezbollah i Palestyńczyków. Tu Paryż, RFI. Komisja Europejska pod naciskiem władz polskich odroczyła termin wydania decyzji w sprawie polskich stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że Polska opracuje do 12 września plan restrukturyzacji tych zakładów. Bruksela w 2005 roku wszczęła śledztwo dotyczące dofinansowywania polskich stoczni, których utrzymywanie w obecnej formie jest całkowicie nieopłacalne. Premier Tusk po rozmowach z przewodniczącym komisji José Manuelem Barroso oświadczył, że patrzy w przyszłość z optymizmem. Policja serbo-bośniacka uniemożliwiła kilkudziesięciu kobietom złożenie kwiatów w miejscu, gdzie zamordowanych zostało około 1000 mężczyzn w 1995 roku w Srebrenicy. Policja oznajmiła, że obecność tych kobiet stanowiła zagrożenie dla porządku publicznego, ponieważ miejscowa społeczność serbska jest do nich wrogo nastawiona. Premier Republiki Serbskiej Milorad Dodik uznał za prowokację projekt zgromadzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Matki Srebrenicy. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy stwierdził we wtorek na spotkaniu z posłami UMP, że Irlandczycy powinni jeszcze raz głosować w sprawie traktatu europejskiego. Francja pełni rotacyjną funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej od 1 czerwca. Sarkozy wybiera się do Irlandii w najbliższy poniedziałek, aby, jak to określił, wysłuchać Irlandczyków, wysłuchać ich premiera Briana Cowena. To do Irlandczyków należy określenie, jaki mają problem i jak można go rozwiązać, stwierdził Nicolas Sarkozy. Tu Paryż, Radio France International. Paryż obchodził dzisiaj pierwsze urodziny Welibów.
Welib to paryski rower, który można wypożyczyć na jednym z niemal 1500 parkingów wypożyczalni. Wprowadzony na ulicę Paryża dokładnie rok temu święci triumfy. W tej chwili jeździ ich po mieście 16 tysięcy, a do końca roku ich liczba wzrośnie do ponad 20 tysięcy. W ciągu roku szarego Weliba wypożyczono ponad 26 milionów razy. Najczęściej w czasie takich wydarzeń jak Święto Muzyki czy w czasie strajków komunikacji miejskiej. Przeciętny czas przejazdu wynosi 18 minut. Taryfy są tak ustawione, że opłaca się wypożyczyć rower na mniej niż pół godziny. 94% ankietowanych użytkowników paryskiego roweru jest z niego zadowolonych, mimo że system opłacania kaucji jest nieco czasochłonny. Welib uważany jest za eksperyment, który wypalił, który jest ekologiczną odpowiedzią na zmorę korków w stolicy, a także według obserwatorów był jednym z silnych punktów kampanii mera Paryża Bertranda Delanoë, którego w marcu ponownie wybrano na to stanowisko. Delanoë jest politykiem najbardziej cenionym przez Francuzów, a także zdaniem sympatyków Partii Socjalistycznej najlepszym kandydatem na objęcie sterów tej partii po obecnym przewodniczącym socjalistów François Hollande. Dobrą opinię o Bertrandzie Delanoë ma 75% ankietowanych. O jeden punkt mniej Bernard Kouchner, socjalistyczny minister spraw zagranicznych. Pierwszym przedstawicielem prawicy jest przebywający już na politycznej emeryturze Jacques Chirac, który w roli prezydenta bił rekordy niepopularności.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy, który przygotowali dzisiaj Anna Bernhardt i Piotr Błoński.
Le Figaro i Aujourd'hui en France poświęcają swe czołówki wczorajszemu świętu 14 lipca, zamieszczając zdjęcia gościa honorowego na Garden Party w Pałacu Elizejskim, uwolnionej niedawno z rąk FARC Ingrid Betancourt w bardzo eleganckiej fioletowej sukni. Okładka Libération odnotowuje pierwszą rocznicę Vélib, czyli udostępnienia wszystkim chętnym paryżanom rowerów, a La Croix przypomina o rozpoczynających się właśnie Światowych Dniach Młodzieży. W tych dwóch ostatnich dziennikach spore materiały poświęcone Bronisławowi Geremkowi. Śmierć Sprawiedliwego. Pod takim tytułem La Croix w korespondencji z Warszawy opisuje postać wielkiego działacza Solidarności, niestrudzonego obrońcy Europy, który zginął w Polsce w wypadku samochodowym. Przypominając życiorys Bronisława Geremka, jego działalność naukową i polityczną, a także aferę z lustracją, dziennik podkreśla, że ten wyjątkowy euroentuzjasta i poliglota miał przyjaciół na całym świecie, szczególnie we Francji. Był też bardzo związany z nami, podkreśla redakcja La Croix. Przyprowadził w 1981 roku Lecha Wałęsę na naszą uroczystość z okazji wydania 30-tysięcznego numeru. Obok w gazecie zamieszczono wypowiedź prezydenta Sarkozy'ego, który oddał hołd temu wyjątkowemu człowiekowi, który dzięki swej odwadze, pokorze i oddaniu bez granic, walce o fundamentalne prawa, był wcieleniem ideałów europejskich. Mój podziw nie ma granic dla historycznej i politycznej roli, jaką Bronisław Geremek odegrał dla całego pokolenia Europejczyków, przyznał José Manuel Barroso, cytowany przez La Croix. Libération, opisując tę wyjątkową postać przepełnioną humanizmem, podzielił życie Bronisława Geremka na 5 okresów. Dziecko getta, historyk biednych, doradca Solidarności, szef dyplomacji i europejski działacz. Véronique Soulet, kreśląc życiorys najbardziej europejskiego Polaka, zaczyna kolejne rozdziały cytatami swego bohatera. Bronisław Geremek nie lubił mówić o swych żydowskich korzeniach i dzieciństwie w getcie. Uratowany wraz z matką przez Polaka, nigdy nie chciał grać roli polskiego Żyda. Po młodzieńczym okresie działalności w katolickich organizacjach całe życie był przekonanym laikiem, odmawiając wyboru pomiędzy dwoma tożsamościami, nie do pogodzenia, według dziennikarki Libération. Moje nowe życie zaczęło się na studiach, powiedział kiedyś Bronisław Geremek. Poświęcił się historii średniowiecza, a szczególnie biedocie paryskiej w XIV i XV wieku. Historia pozwoliła mu już wtedy zabierać głos w obronie pokrzywdzonych. W 1968 roku występuje z partii komunistycznej, nie wierząc już w socjalizm z ludzką twarzą i zaczyna walkę z reżimem komunistycznym, przypomina Libération, opisując dalej działalność polityczną Geremka już w czasach wolności. Najpierw jako szefa polskiej dyplomacji, a później jako posła do Parlamentu Europejskiego. Europa to ostatnie wielkie marzenie XX wieku, nie miał w wątpliwości zmarły tragicznie Bronisław Geremek. Również ekonomiczny dziennik Les Echos opisuje wielki żal, jaki w całej Europie wywołała wiadomość o jego śmierci. Artykuł wstępny w Le Figaro powraca do ostatnich wielkich wydarzeń we Francji. Defilada 14 lipca była świetną okazją dla Nicolas Sarkozy'ego oddania hołdu wojskowym zaniepokojonym przyszłą reformą i krytykami po tragicznych wypadkach w Carcassonne. Ale nie to było najważniejsze na polach elizejskich, podkreśla Yves Tréhard. Francja pokazała nowe oblicze, otwarte, zwrócone w stronę innych, niosące uniwersalne przesłanie. W tym dniu Narodowego Święta celebrowano pokój, dialog między narodami i nadzieją. Widać to było podczas defilady na polach elizejskich. Otworzyły ją oddziały błękitnych hełmów, a nad ich głowami sunęły sznurem europejskie helikoptery. A paradę zakończyło 7 spadochroniarzy, którzy z flagami Francji, ONZ-u i Unii Europejskiej wylądowali precyzyjnie przed trybuną honorową. Goście znajdujący się na tej trybunie jeszcze bardziej odzwierciedlali uniwersalizm. Któż mógł pomyśleć wcześniej, że w odległości kilku metrów zasiądą obok siebie prezydent Syrii, Libanu, Autonomii Palestyńskiej i premier Izraela? Wbrew częstym krytykom, Francja jest bardziej otwarta na innych niż dawniej. Powszechną deklarację praw człowieka odczytał podczas uroczystości aktor algierskiego pochodzenia. Dekorując Ingrid Betancourt w ogrodach Pałacu Elizejskiego, prezydent Sarkozy wspominał uwięzionego ciągle żołnierza izraelskiej armii Gilada Shalita. Można by powiedzieć, że są to tylko piękne gesty i czcze deklaracje, gdyby nie szło z nimi w parze konkretne akcje, z których najlepszym przykładem jest Unia dla Śródziemnomorza, uważa dziennikarz Le Figaro. Zebrać przy wspólnym stole wrogów z Bliskiego Wschodu, puścić w ruch współpracę południa i północy basenu Morza Śródziemnego, aby zapewnić więcej demokracji, większy rozwój i wzajemne zrozumienie, wydawało się z góry przegranym zakładem. Francja jednak to zrobiła, zgodnie ze swymi ideałami, o których marzy, by stały się uniwersalne. I po co się tu skarżyć? Tym pytaniem kończy swój artykuł w Le Figaro i w Tréard.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Główną troską dzisiejszego Le Monde jest schizma zagrażająca kościołowi anglikańskiemu. Przejął się tym nawet Plantu, który przyozdobił stronę tytułową odpowiednim rysunkiem. Na połach mitry pękającego na pół arcybiskupa Canterbury dwóch biskupów diabełków wali się na pięści, a na wstążkach od niej hasają w komrzach dosyć dwuznaczne aniołki. Nie samym jednak duchem żyje Le Monde. Poczesne miejsce zajmuje polityka europejska w postaci artykułu o tym, jaki to Sarkozy ma plan, żeby skłonić Irlandczyków do powtórnego głosowania. W komentarzu Daniela Werneta czytamy z kolei, że to paradoksalnie opór Angeli Merkel sprawił, że szczyt śródziemnomorski stał się tak wielkim sukcesem. Wreszcie artykuł redakcyjny poświęcony jest Syrii. Ponadto w korespondencji z Warszawy Piotr Stańczak opisuje przetaczającą się przez Polskę najnowszą ofensywę dekomunizacyjną na kanwie książki IPN-owskich historyków o Wałęsie. W zakończeniu przypomina on, że, cytuję, Bronisław Geremek postawił był na szali cały swój prestiż, walcząc przeciw polowaniu na czarownicę rozpętanemu w ubiegłym roku przez konserwatywny rząd. Koniec cytatu. Czy do schizmy dojdzie, nie wiadomo, choć niektórzy, jak były arcybiskup Canterbury George Carey, uważają, że już miała ona miejsce. Za to pewną jest rzeczą, że Kościół anglikański przeżywa historyczny kryzys. Przyczyną są decyzje o ordynacji kobiet, a skądinąd jawnych homoseksualistów oraz o wynoszeniu ich do godności biskupiej. Z jednej strony Anglikanie nastawieni liberalnie, głównie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, przy czym w USA skupieni są oni w kościele episkopalnym, z drugiej południe – Nigeria, Uganda, Sudan i Kenia, a także Australia. Liczebnie południe ma przewagę, ale spór jest nie tylko geograficzny. Przeciwnicy tych nowinek są liczni także i na północy. Z jednej więc strony argument, że ordynacje powinny być funkcją powołania, a nie funkcją płci lub seksualności. Z drugiej strony przekonanie o całkowitej pogardzie nowinkarzy dla wartości biblijnych. To były cytaty. Autorytet arcybiskupa Canterbury, popierającego zmiany, jest mocno nadwyrężony, a na lidera skrzydła zachowawczego wyrasta arcybiskup Nigerii, Peter Akinola, dla którego sprawy są jasne. Cytuję. Znaczna część społeczności anglikańskiej jest w błędzie, a wielu biskupów to apostaci. Koniec cytatu. 16 lipca rozpoczyna się w Londynie tak zwana konferencja Lambeth, swoisty anglikański synod odbywający się co 10 lat. Plan Sarkozy'ego, który 21 lipca wybiera się do Dublina, polega na tym, by zaproponować Irlandczykom gwarancję, że każdy z krajów członkowskich Unii będzie miał swojego komisarza, że Unia nie będzie się wtrącać w irlandzką debatę o aborcji oraz że w Unii decyzje podatkowe podejmowane będą jednomyślnie. Dzięki temu Irlandczycy mogliby ponownie głosować nad traktatem, tyle że, zauważa Le Monde, na irlandzkim ołtarzu poświęcona zostałaby skuteczność Komisji Europejskiej. W pierwszej wersji projektu Unii Śródziemnomorskiej, czytamy w innym artykule, należeć do niej miało tylko 5 państw północnego wybrzeża Morza Śródziemnego i tyleż z południowego wybrzeża. Gdyby nie opór Angeli Merkel wobec tej pierwszej wersji, prezydent Sarkozy mógłby się szczycić jedynie opinią szefa klanu zbieraczy oliwek, a nie gospodarza szczytu, na który przybyło 43 szefów państw i rządów i który sprawił, że Francja stała się w jego czasie, przypadającym w dodatku na święto narodowe 14 lipca, dyplomatycznym centrum planety. Jako przewodniczący Unii Europejskiej Sarkozy pokazał, że Francja ma ambicje odegrania ważnej roli w rozwiązaniu jednego z najtrudniejszych i najbardziej długotrwałych konfliktów, jakim jest konflikt bliskowschodni. Że Francja może tę ambicję narzucić Europie. Że Europa zdolna jest do prowadzenia prawdziwej polityki zagranicznej, jeśli tylko tego zechce.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Wakacje w pełni. Polacy, Niemcy i Holendrzy chętniej wyjeżdżają na urlop w lipcu. We Francji sierpień wciąż jest tradycyjnym czasem letniego odpoczynku. Takie przyzwyczajenia są silnie osadzone w różnicach geograficznych i klimatycznych. W Polsce w sierpniu dni są już krótsze i jest znacznie chłodniej. Czy tylko jednak pogoda ma wpływ na wybór miejsca i sposobu spędzania wakacji, a także na ich długość? Na to pytanie starają się uzyskać odpowiedź autorzy ankiety przeprowadzonej przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej Ipsos i przez firmę Europe Assistance. Materiał, jaki udało się zebrać, jest bardzo obfity i szczegółowy. Główne wnioski z niego wypływające można podsumować następująco. Europa jest wciąż najbardziej ulubionym celem wakacyjnych podróży dla Europejczyków, którzy poważnie odczuli uderzenie po kieszeni spowodowane astronomicznym wzrostem cen paliw. Niemniej, co ciekawe, rośnie liczba mieszkańców Europy, którzy wybierają się na letnie wakacje poza dom. 67% ankietowanych deklaruje taki zamiar, to jest o 1% więcej niż przed rokiem. Oto jak charakteryzuje wakacyjne obyczaje Europejczyków Joachim Setar z Europe Assistance.
Sur les destinations, vous avez toujours trois destinations qui sont les destinations phares en Europe, qui sont la France, l'Italie et l'Espagne.
Najczęściej Europejczycy udają się na urlopy do Francji, Włoch i Hiszpanii. Drugi trend to turystyka narodowa, czyli na przykład Francuz spędza wakacje w swoim własnym kraju. To samo robią Włosi i Hiszpanie. Tak więc Europa jest ulubionym miejscem spędzenia urlopu dla Europejczyka, bardziej niż podróże na inne kontynenty. Zostajemy blisko miejsca, w którym żyjemy na co dzień. Co do wysokich cen paliw, to ma to wpływ na sposób spędzania wakacji, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie tyle chodzi o wybór miejsca spędzania urlopu, co o sposób dzielenia budżetu rodzinnego. Ile pieniędzy przeznaczyć na co w czasie wakacji? To prawda, że transport zajmuje w budżecie poczesne miejsce, ale pole manewru mamy niewielkie. Podobnie jest z zakwaterowaniem. Inna sprawa to rozrywka i rekreacja, wyjście do restauracji i inne drobne przyjemności. Tu rzeczywiście galopujące ceny paliw mogą mieć na nie wpływ i na zachwianie równowagi budżetowej. A w czasie wakacji nie chodzi tylko o odpoczynek. Jak wynika z naszych badań, 40% Europejczyków opowiada się za czynnym spędzaniem czasu, zapoznawaniem nowych miejsc i ludzi. W tym na pierwszym miejscu są Brytyjczycy. Im takie formy spędzania urlopów bardzo odpowiadają. W tym roku także, chętniej niż przed rokiem, w ten sposób wykorzystują urlopy Francuzi. We Francji czy we Włoszech mamy trudną sytuację finansową. Wakacje są takim oknem, dzięki któremu można poznać świat. Można odkryć innych ludzi, udać się w inną stronę, poznać coś nowego. Także w naszym badaniu myślimy o rozszerzeniu ankiety o Polskę, o Czechy, o państwa ostatnio przyjęte, przede wszystkim Rumunię. Bez wątpienia konieczne jest poznanie sposobu spędzania wakacji przez mieszkańców tych krajów. Dokąd jeżdżą? Czy do Europy Zachodniej, do Francji, Włoch i Hiszpanii, czy może wybierają inne kierunki dla wakacyjnych podróży?
Warto przy tym zaznaczyć, że autorzy sondażu wciąż patrzą na Europę przez pryzmat tradycyjnego sposobu interpretacji Unii. Dla nich istnieje stara Europa. Stąd badaniem nie objęto mieszkańców 12 państw przyjętych do Unii w ostatnich latach. Joachim Setar, który prywatnie przyznał, że bardzo mu się w Polsce i Warszawie podoba, jak słyszeliśmy, zapowiedział rozszerzenie zasięgu ankiety także o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Wakacyjny wyjazd zdefiniowany jako spędzenie przynajmniej raz między czerwcem a wrześniem 2008 roku czterech kolejnych nocy poza domem z powodów pozazawodowych. Dla większości 4 na 10 ankietowanych wakacje to 2 tygodnie odpoczynku. 36% bierze tydzień lub mniej urlopu, a 29% wyjeżdża na 3 tygodnie i dłużej. W tej grupie przodują Brytyjczycy, Francuzi i Hiszpanie. Najkrótsze urlopy fundują sobie Włosi i Austriacy. 1/4 Europejczyków planuje kilka wyjazdów w czasie lata. Ponad 3/4 wybiera wakacje w Europie. Europie. Z tego w swoim rodzinnym kraju zostaje 45% zapytanych. Najwięcej Francuzów, bo ich kraj ma tyle atrakcji, że większość woli zostać na własnych śmieciach. Liczą się krajobrazy, zabytki, aktywne formy spędzenia czasu, ale także kuchnia, bez której Francuz nie wyobraża sobie udanego urlopu.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Nazywam się Sybilla, powiedziała moja sąsiadka z naprzeciwka, która zamieszkała w kawalerce na czwartym piętrze. Kawalerka, szczególnie w lecie, gdy okna otwarte, tworzy pudło rezonansowe, którego brzmienie wzmacnia i zwielokrotnia pudło rezonansowe całego podwórka, tworzącego rodzaj studni. W sezonie otwartych okien z okalających podwórko mieszkań dobywają się przeróżne głosy i odgłosy w zależności od pory dnia i części nocy. Głosy artykułowane i nieartykułowane, rozpoznawalne i nierozpoznawalne, dające do myślenia lub kuszące do widzenia, naturalne i nienaturalne, spontaniczne i mechaniczne. Pudła rezonansowe rezonują, a ściany, dachy, rynny, wykusze, balkony i bruki wzmacniają głosy i komponują je w symfonie, kwartety, mazurki lub ballady. Najczęściej jednak głosy i odgłosy dekomponują się w kupę konstrukcyjną, z której wynikają rozmaite hipotezy robocze. Nazywam się Sybilla, powiedziała moja sąsiadka z naprzeciwka, dziewczę o miłym uśmiechu, kiedy spotkaliśmy się przy skrzynkach na listy. Nie była ani ładna, ani brzydka, ani zadbana, ani opuszczona. Ona była jakoś dziwnie, jakoś przejściowo, choć jednocześnie stanowczo, o czym świadczyła fryzura. Jej długie włosy były szare, spopielałe, przypominające barwą skały wapienne na wybrzeżach Peloponezy lub w okolicach Capri. Jej włosy były rozczesane, ale jednocześnie splątane, spętlone, przesiane. To były włosy młodej dziewczyny, jednocześnie starki, która żyje na tym świecie i żyje nie wiadomo jak długo. A potanien telo chce umrzeć. W satyrikonie Petroniusza Trymalchion powiada. A Sybille to na własne oczy widziałem w Kumach. Jak wisiała w butelce, dzieci pytały, czego chcesz, Sybillo, a ona odpowiedziała, chcę umrzeć, a potchanien telo. Owidiusz w Metamorfozach opowiedział, jak Eneasz, wracając znużony z krainy zmarłych, do której zstąpił z Sybilią, spytał Sybillo, powiedz, czy ty jesteś boginią, czy wybranką bogów. Dla mnie zawsze boginią będziesz, dzięki tobie przeszedłem umarłych krainy i przez ciebie wydarłem się z objęć śmierci. Sybilia odrzekła Eneaszowi, że boginią nie jest, że Apollo chciał ją pozbawić dziewictwa, ona odmówiła swego ciała słonecznemu bogu, więc Apollo obdarował ją życiem wiecznym i oświadczył, że skoro nie pozwoliła mu wejść w swe ciało ciałem, to jego głos będzie w nią wstępował. Apollo był bogiem okrutnym, a kara za obronę cnoty straszna. Sybilla stała się wieszczką i wyrocznią, czyli uzyskała dar proroczy, który raczej za przekleństwo uznać wypada, uzyskała tysiącletnie życie, ale bez wiecznej młodości. Ciało Sybilli schło w dziewictwie i kurczyło się coraz bardziej, schło nieubłaganie, a Sybilla zamieniała się stopniowo w świerszcza, w cykadę, w piewika polnego trzymanego w butelce. W końcu nie zostanie po niej żaden widomy ślad cielesny, żadnego białka, żadnej chityny, żadnych włosów. I w końcu po Sybilli zostanie tylko głos, a potanien telo chce umrzeć. Najsłynniejsza lamentacja obrządku katolickiego nie zapomniała o Sybilli. Pojawia się ona w hymnie Dies Ire, nieoczekiwanie i groźnie, Dies Ire, Dies Illa, Solvet Seculum Infavilla, Teste David cum Sybilla. Dzień gniewu Bożego, dzień, w którym świat w proch się zamieni, jako wieszczą David i Sybilla. Sybilla wprowadziła się do kawalerki naprzeciwko kilka miesięcy temu. Nie widuję jej codziennie, lecz kiedy spotykam Sybillę przy skrzynkach na listy, wydaje mi się, że jej włosy stają się coraz cieńsze i bardziej poszarzałe, a ciało szczupleje. Codziennie natomiast Sybillę słyszę. Jej głos wzmacniają i łamią pudła rezonansowe mieszkania i murów. Sybilla często jęczy i przeciągle wzdycha. Nie chciałem podglądać ani podsłuchiwać, lecz nie było sposobu, by nie widzieć i nie słyszeć. Podwórko studnia jest niczym pieczara. Sybilla jęczy sama, to znaczy przenikają głos.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S. I. RFI.
Teatr we Francji i jego twórcy. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Na dziedzińcu szkoły pod numerem 20 przy ulicy Etienne Marcel w Paryżu wznosi się wieża. Zbudował ją Jean Saint-Père w roku 1408, dobudowując się do istniejącego już pałacu Hotel de Bourgogne. W pałacu tym miała swą siedzibę pierwsza stała trupa aktorska we Francji, Bractwo Pasyjne. W roku 1548 wybudowało ono salę teatralną, gdzie wystawiało komedie włoskie. Tablica umieszczona na ścianie domu pod numerem 29 przy rue Etienne Marcel przypomina tamte dzieje. W roku 1680 trupa królewska Hotel de Bourgogne pozostawiła budynek i salę aktorom włoskim, sama przenosząc się do powołanej do życia komedii francuskiej. Komedia francuska, Paryż posiada cztery sceny dramatyczne. Z Hotel de Bourgogne, gdzie króluje wysoki koturn tragedii, konkuruje druga trupa królewska, Teatr du Marais. Corneille regularnie wystawia tam swoje dramaty, w tym Cyda i zagadkową iluzję komiczną. Niestety śmierć dyrektora, którego powali nagła apopleksja, pożar teatru wraz z dekoracjami, topnienie zespołu, wreszcie odejście Corneille'a do konkurencji przynoszą chwilową zapaść teatru. Marais odnajdzie się w nowym repertuarze, kosztownych spektaklach à la mode, w których machiny robią wiele hałasu. Obok tych odwiecznych rywali aktorzy włoscy wystawiają tak lubianą przez Paryżan komedię dell'arte. W Palais Royal po powrocie Moliera i jego zespołu w 1658 roku z przymusowego wygnania na prowincji królują komedie. W 1672 roku Lully wyprze Moliera z Kapryśnego Serca Ludwika i obejmie dyrekcję Królewskiej Akademii Muzyki, powołanej do życia 3 lata wcześniej, otrzymując przywilej wystawiania oper. Król przyzna mu na wyłączność salę Palais Royal. Trudno dziś sobie wyobrazić rywalizację trup paryskich, wzajemne zdrady, machinacje, podbieranie sobie aktorów, autorów, tudzież chodliwych tematów stanowi chleb powszedni życia teatralnego w XVII wieku. Niektórzy, przyznać trzeba, żywią się nim do dziś. Bataliom nie ma końca, spektaklom prowokatorów odpowiadają spektakle urażonych. Hotel de Bourgogne wspiera świętoszków oskarżających Moliera i jego szkołę żon o obsceniczność. Corneille rywalizuje z Racinem, konkuruje z Molierem. Oskarżenia o plagiat i wyroki sądowe bawią paryską gawieć i stanowią temat dyskusji w salonach uczonych białogłów. nazywana częstokroć domem Moliera, komedia francuska powstała w momencie, gdy autor Don Juana nie żył już od 7 lat. W roku 1680 nakazem królewskim trupy Hotel de Bourgogne i Teatru Genego, gdzie przenieśli się aktorzy Moliera po śmierci swego dyrektora, zlewają się w jeden zespół dramatyczny pod nazwą Comédie Française. Zespół pozostaje pod kuratelą króla, który dążąc do podporządkowania swej administracji finansowej i decyzyjnej teatrów paryskich, utrzymuje roczną subwencję 12 tysięcy liwrów, czyli tę, jaką wcześniej otrzymywał Hotel de Bourgogne. Większa liczebność zespołu sprawia, że Paryż może odtąd oglądać komedię codziennie, a nie jak przedtem jedynie 3 razy w tygodniu. Co więcej, aktorzy teatru Comédien Français mogą dawać tego samego dnia spektakl na mieście i na dworze królewskim. Mają wyłączność na wystawianie sztuk autorów francuskich. Ich status znacznie się podwyższył. Wzrosła ich pozycja społeczna, a z nią i zarobki. Protegowani króla i opłacani ze skarbca królewskiego, aktorzy komedii sami zarządzają nieruchomościami swego teatru i jego wyposażeniem. Żyją z podziału wpływów ze spektakli. Gdy zachodzi potrzeba remontu, wynajmu lub zakupu nowej sali, znajdują mecenasa. Komedia francuska do dziś działa na zasadach stowarzyszenia wymyślonych przez Moliera dla jego trupy. Choć na czele teatru stoi administrator, nie dyrektor, wszelkie decyzje podejmowane są większością głosów. Do końca epoki starego reżimu scena komedii francuskiej służyła najpiękniejszym kartom dramaturgii francuskiej. Monopol ten zniosła ustawa z roku 1791, w której ogłoszona została swoboda wyboru repertuaru w teatrach francuskich.
Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò.
Warto wiedzieć, że nie od razu komedia francuska grała na deskach obecnej sali Richelieu. Fuzja Hotel de Bourgogne i Teatru Genego, który znalazł się pod dyrekcją następcy Moliera Lagrange'a, miała miejsce w sali gry w piłkę przy Rue Mazarin, służącej aktorom Genego za salę teatralną. Niestety 9 lat później zostali stamtąd wypędzeni przez dyrekcję Collège des Quatre Nations, która nie zamierzała dłużej znosić tak nieobyczajnego sąsiedztwa. Następne 101 lat zespół spędził w pałacu przy ulicy Fossé Saint-Germain. Dopiero Ludwik XV spłacił dług zaciągnięty przez aktorów na zakup tamtejszego budynku. Gdy w roku 1770 pada pomysł budowy nowego teatru, zespół występuje tymczasowo w sali machin pałacu Tuileries. W roku 1775 daje tam prapremierę Cyrulika sewilskiego sztuki de Beaumarchais. Nowy budynek wedle projektu architektów Pera i de Vailly z rzeźbami Caffieriego stanie wreszcie w roku 1782 na przedmieściu Saint-Germain. 2 lata później de Beaumarchais święci tam ponowny triumf, tym razem z weselem Figara. Dymy rewolucji już snują się w powietrzu. Dziś budynek ten jest siedzibą Teatru de l'Odéon. Oba teatry przez wiele lat łączyły uprzywilejowane więzi. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku Odeon był drugą sceną komedii francuskiej. Po zawirowaniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej Stowarzyszenie Aktorów Francuskich ukonstytuowało się na nowo w roku 1799 w budynku przy Rue de Richelieu i do dziś jest on główną sceną komedii francuskiej, która posiada również Teatr du Vieux Colombier i Studio Théâtre w Galerii Carousel w podziemiach Louvru. Działający na zasadach kooperatywy zespół składa się z sociétaires, aktorów posiadających posiadających stały angaż i pensionnaire angażowanych na rok. Po 10 latach, jeśli aktor nie podpisze stałego kontraktu, opuszcza zespół. Zmianę statusu zaproponowaną przez Radę Administracyjną zatwierdza zgromadzenie Societaire, któremu przewodniczy administrator, ratyfikuje ją Ministerstwo Kultury. Obecną administratorką komedii francuskiej jest Muriel Mayet. Dom Moliera jest prawdopodobnie jedynym działającym na podobnych zasadach teatrem na świecie.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Nocą gotycka katedra Notre-Dame w Strasburgu, pięknie oświetlona, przypomina jeden ze szczytów otaczających Dolinę Chamonix. Ponad potężnym gmachem, jakby utkanym ze strzelistej koronki, wznosi się ku niebu iglica bez końca. Światło dzienne zaciera kontury budowli, ale za to potęguje efekt witraży. Należałoby więc obejrzeć strasburską katedrę i w dzień, i w nocy. I oczywiście wdrapać się po 328 stopniach na szczyt wieży, żeby zobaczyć miasto z lotu ptaka. Stojąc przed portalem katedry, zobaczymy posągi panien mądrych i głupich, które przypominają archaiczne rzeźby greckie. Wchodząc do środka, znajdziemy się w lesie niebotycznych filarów, które zawdzięczają swą różowawą barwę kamieniołomom w Wogezach. W słoneczny dzień gigantyczna rozeta i olbrzymie okna katedry są olśniewające. Znajduje się tu najbogatszy zestaw witraży w całej Francji, obok katedry w Chartres. Około południa radzę podejść do słynnego zegara astronomicznego po prawej stronie ołtarza. Można wtedy zobaczyć defilujący orszak apostołów, otrzymać błogosławieństwo Chrystusa, usłyszeć pianie koguta. Na tym nie kończy się inwencja renesansowego twórcy. Anioł bije w gong co kwadrans, inny co godzinę odwraca klepsydrę, a kostucha grozi nam kosą i też co godzinę dzwoni na alarm. Po tym memento mori wypadałoby przespacerować się uliczkami Małej Francji, jak nazwano najstarszą dzielnicę Strasburga, zbudowaną nad kanałami Renu, pośród pięknych kamienic z drewnianym obelkowaniem. Nie zapominajmy o muzeach historycznym, archeologicznym, sztuk dekoracyjnych, sztuk pięknych. Na przeciwległym krańcu Strasburga ujrzymy dzieła nowoczesnej architektury, siedzibę Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, w którym można uczestniczyć w sesjach plenarnych na trybunach dla publiczności. Turystom, którzy chcieliby zwiedzić Alzację w ciągu kilku godzin, radzę się udać do ekoparku w Ungersheim, gdzie można zobaczyć 70 domów reprezentujących wszystkie style i zapoznać się z historią i tradycjami tego regionu. Dla odprężenia wybierzmy się na górski spacer. Wogezy to niewysokie góry podobne do korsykańskich. Zamiast kasztanowców rosną tu świerki, a zamiast barokowych kościółków stoją średniowieczne zamki. Jest ich ponad 30 wzdłuż trasy GR53 liczącej 167 km. Fleckenstein, który od XII wieku czuwa nad doliną Sauer z wysokości 40-metrowej skały, zdobyty przez Francuzów w końcu XVII wieku. Löwenstein, Hohenburg, Wasigenstein przetrwały, mimo że są ruinami. Odrestaurowano tylko zamek wybudowany w XIII wieku przez Lichtenbergów. Odbywają się w nim przedstawienia i wystawy. Wznosi się ponad wsią Niederbronn-les-Bains, która jak wszystkie alzackie wsi ma czerwone dachy, a na nich bocianie gniazda. Niedaleko stąd rośnie najbardziej wysunięta na północ winnica Alzacji, słynąca z tokaju i Gewurztraminera. Ale piechur, który ma za sobą cały dzień wspinaczki, najchętniej wychyli kufel piwa marki Picon w kafejce niedaleko Niederbronn. Nie mówiąc o degustacji flamy kuche, czyli placka nadziewanego cebulą ze śmietaną, bekofe, czyli marynowanych mięs z ziemniakami, czy też alzackiego bigosu, który nie ma nic wspólnego z polskim. Trzeba tu przyjechać, żeby się o tym przekonać.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Le Sacre du Tympan, zespół Freda Palema, wydał właśnie nową płytę La Grande Ouverture. Poprzednie dwie ukazały się kolejno w 2002 i 2005 roku. W 2006 roku zespół dostał pierwszą nagrodę w muzycznych wiktoriach jako jazzowa rewelacja roku. Szef grupy Fred Palem jest jeszcze młodym człowiekiem, chociaż jest już tą dojrzałą młodością młody. Urodził się w 1973 roku. Skończył paryskie konserwatorium w klasie jazzu, ale nie od jazzu zaczynał karierę. Początkowo komponował muzykę do spektakli teatralnych i musicali. Dopiero w 1998 roku utworzył swój własny zespół Le Sacre du Tympan, którego nazwa jest aluzją do utworu Strawińskiego po francusku Le Sacre du Printemps. Kompozycje Palema są zresztą mieszaniną wielu gatunków, ale nie chodzi nam przecież o to, żeby je sklasyfikować. Lepiej posłuchajmy. Zacznijmy od utworu tytułowego, czyli uwertury.
Thank you.
Fred Palem początkowo był samoukiem. Zanim zainteresował się jazzem, był przede wszystkim zafascynowany rockiem. To zresztą miłość, która nie minęła, co doskonale słychać w jego kompozycjach. No bo proszę tylko posłuchać. Którego przed chwilą Państwo wysłuchaliście, nosi tytuł Zombie, a do wykonania go zostali zaproszeni Sébastien Tellier, muzyk i piosenkarz rockowy, i Mathieu Chédid, bardziej znany jako M od pierwszej litery imienia, również piosenkarz i muzyk, przy okazji kompozytor i również rockowy. Trudno, żeby ten utwór zabrzmiał inaczej. Dla tych, którym podoba się muzyka grupy Les Sacres du Temps, mam dobrą wiadomość. Wystąpią oni 5 i 6 maja w Paryżu, a na razie mamy ich trzecią płytę. Zastanawiałam się, co wybrać dla Państwa na zakończenie i muszę przyznać, że decyzja nie była łatwa, bo jest jeszcze kilka utworów, które wydają mi się prawdziwie godne uwagi. Na przykład Midnight Sun albo Picasso Blues z bardzo ładną solówką Juliana Luro czy La Voisine des Oiseaux z San Severino. Ostatecznie będzie to jednak kawałek łagodnego jazzu z wokalem Juliette Pacron, Full de Taiem.
love with you. And fool as I am for thinking you love me too. You took my heart, then played the bars of a little coquette. My dreams just disappear like the smoke from a cigarette.
Bardzo, że muszę przerwać taką śliczną muzyczkę, ale nasza audycja dobiega już końca, a ja zanim się z Państwem pożegnam, chciałam przypomnieć jeszcze najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Australii rozpoczęły się 23 Światowe Dni Młodzieży. Papież Benedykt XVI od niedzieli jest w Australii. Na uroczystościach pojawi się jednak dopiero w czwartek. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego przedstawił wniosek o postawienie prezydenta Sudanu w stan oskarżenia pod zarzutem ludobójstwa w Darfurze. ONZ rozpoczął wycofywanie swojego personelu. Prezydent Bush mimo wszelkich oznak wierzy, że gospodarka amerykańska ma się dobrze. Paryż obchodzi pierwsze urodziny Welibów. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia do jutra.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.